Grazie, Gregor. Będzie młodszy.
Jak ja wszedłem do teatru, to on mi powiedział tak, nie gniewaj się, Rysiu, ja będę do ciebie na ty, ale ze mną przejdziesz dopiero jak coś zagrasz.
No dobra, tylko najprzód. O, weź, posłuchaj.
Kotek, reportaż Doroty Sokołowskiej.
Chodź.
No siadaj, siadaj, słuchaj.
No i zrobiliśmy tam Zieloną gęść, dobry spektakl. Nie. Zagrałem Decamerona. Nie. Zagraliśmy Szefera z Markiem Kotkowskim, scenariusz trzech aktorów. Nie. To trwało naście lat. Gdzieś za granicą nagle Marek Kotkowski mówi, no, Rysiu, brudzia.
Dzień dobry. Ja do pana Dariusza Szady Bożyszkowskiego.
Za chwilę poszukam.
Kiedy ja się z Markiem poznałem, odnoszę wrażenie, że znamy się od zawsze. I w drugiej połowie lat 80., kiedy przyjechałem do pracy do Teatru Dramatycznego i przyjaźniłem się z nieżyjącym już świętej pamięci Ryśkiem Kuzyszynem, który z kolei był zaprzyjaźniony z tak zwanym środowiskiem TKT, którym rządził Marek Kotkowski. Pokoik gdzieś tam na górze, na ulicy Kilińskiego, zawsze był pełen ludzi, wspaniałych pomysłów. Przy miłej, powiedziałbym gastronomicznie, również atmosferze.
Jesteśmy pod Muzeum Wojska. To było moje pierwsze miejsce i zamieszkania, i pracy w tym teatrze. Tu była sala prób. Przedtem była sala widowiskowa, ale BHP zamknęło ją ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Razem współpracowaliśmy wtedy ze szkołą muzyczną. Dlaczego mówię o szkole muzycznej? Dlatego, że ta muzyka ciągle za naszym teatrem gdzieś tam chodzi i gdzieś jest w tle, bo w każdym miejscu, gdzie później byliśmy w nowych siedzibach, zawsze ta muzyka nam towarzyszyła. Albo przeszkadzała, albo pomagała. Tak to po prostu wygląda. Jak wyjeżdżałem z Łodzi, to wszyscy pukali się w głowie, gdzie ty jedziesz? Łącznie z moją mamą, która raz była w Białymstoku. Idąc do kościoła, tam była taka budka, na której w języku rosyjskim pisało Cwiety. Moja mama mówi, no tak, te białe niedźwiedzie chyba chodzą po tych ulicach. Pomyliła to z żubrami, bo żubry widziała w Puszczy Białowieskiej.
A jednak się udało! Wszystko to zrobiłem sam!
Ja uwielbiam temat bohemy. To znaczy takiego towarzystwa artystów, którzy zasiadają, wypiją wódeczkę, pogadają, pośpiewają i cały czas mówią o sztuce, o poezji, o literaturze, o teatrze, o muzyce. Uwielbiam to. A Marek jest takim absolutnym, jak to mówią Słowacy, bohemem. To jest bohem, który zawsze opierał te swoje łokcie, podnosił prawą rękę i pokazując trzy palce mówił, jest jedna rzecz. I gwarzył godzinami. I to wszyscy tego słuchali. Przede wszystkim gość, który pamiętał jeszcze teatry Łodzi, tuż powojenne, Ryla. A ja uwielbiam opowieści o starych twórcach, o mistrzach, o tych, co Zarzecki, Dobromilski, w Szczecinie, w Gdańsku. Mówię, to są mistrzowie.
Kotek, jak go żeśmy nazywali, on żył tym, co robi, żył teatrem. Nie tylko go było pełno, ale on robił to, czego nie musiał robić. Wystarczyło się do niego zwrócić z prośbą, sugestią, propozycją i to już było załatwione.
Ja go absolutnie uważam za mentora, za mego opiekuna, za wychowawcę. Bo to tak łatwo, jak młody człowiek przyjdzie do teatru, to ma w głowie nasadzone tam, że jak zacznę rypać tutaj, to wszystko zadrży w posadach. A nagle spotykam takiego Kotkowskiego, który mówi, spokojnie, Rysiu, spokojnie. Nigdy nie mówił źle. Znaczy, że źle gra, źle to robisz, że coś tego, nie rób tak. Nie próbował mnie przereżyserować, tylko takie wrzutki robił kotkowskie, takie małe kotki, takie, jak ja mówiłem, puszyste, wrzucał mi takie. No, zadowolony jesteś z tej sceny, jak tam chodzisz. Ja mówię, to znaczy, tam bym chciał lepiej, no. Znaczy, bo tam powinienem chyba zrobić tak i tak, on... Powinieneś, ajajaj. No to pomyśl, czy powinieneś. No powinienem. No, to czemu nie robisz? I mnie cały czas tak delikatnie naprowadza na właściwe myślenie teatrze, właściwą ekspozycję na scenie.
Jak mam mówić, że mnie chcieli...
Ale już ma tego dosyć. No jak?
Jak mam mówić, że mnie chcieli dać 12 zł i 50 groszy za
12.
Pół... 12! Za pół roku nie płacone dla mnie emerytury.
No byłem Czeskiem. Mówiłem Czesiek. Wieszek mówi, nie Czesiek, nie Czesiek, tylko Czesek, Czesek. No mówię, dobrze. Ale ja mówię, nie muszę mówić o sobie Czesek.
Dostawał pan listy od słuchaczy?
No, dostawałem. No, nawet jeden razem ze Szmykiem dostaliśmy taki list z Augustowa. Nasz pani zapraszała. Ale Szmyk miał u niej chyba lepsze wzięcie, bo więcej listów od niego dostawał.
A pan grał jedną z głównych ról.
Jedną z prowadzących, bo myślę, że obok mnie to i Ewa Kozłowska, która grała moją żonę, Danusia Kierklo, która grała sąsiadkę. Także w każdym odcinku po prostu żeśmy byli. No, żeśmy nakręcili tych odcinków, nagrali ponad 600.
O Chryste Panie, komu to ja podpadla?
O Beato, mowę składasz do kupy.
2 miesiące, durnia walał.
To zwykły złodziej.
Tylko nie człowiek, bo do sądu podam za obrazę.
Dlaczego, za? Dlaczego przeciw?
Marek to jest gość, który improwizuje na scenie. I ja też improwizuję. Znaczy, jak to się mówi, mamy gadane. Jak pierwszy spektakl, który z Kotkowskim grałem, to było Zielona Gęś w reżyserii Jana Wilkowskiego, to tam robiliśmy cuda niewidy. Po prostu puszczaliśmy wodę fantazji, to Gałczyński, więc jechaliśmy sobie. On był osiołek Porfirion, ja byłem takim pajacem tam. Improwizowaliśmy w teksty, gadaliśmy, zalewaliśmy się ze śmiechu. Momentami koledzy próbowali jakby wejść do tej improwizacji. Pamiętam, jak Mieczysław Świętej Pamięci Fiodorow tak mówił, jejku, wy tak gadacie, to ja też chcę. No, jak masz temat, to wchodź. Gramy spektakl i nagle Mieczysław wchodzi tam z jakimś tekstem, już teraz nie pamiętam, ale mówi, jakiś puścił zdanie. No ja też bym chciał. A my, tak, a co? No tak, bym chciał. No, ale co byś chciał? Na scenie, to wszystko na spektaklu, widzowie się zaczepić, tak. No to w porządku, zaczepiłeś, ale mów, co byś chciał? A ja nie wiem. I potem mówi, a wy tak gadacie, ja chciałem się wciąć, powiedziałem, ja bym chciał, a wy od razu mnie zgasiliście, co byś chciał? Marek Kotkowski czasami takie puenty wpuszczał, które sam wymyślał. One absolutnie były osadzone w Gałczyńskim, ale takie puenty, pyc, że zatrzymywał po prostu akcję, jest taka sekunda, i ryk śmiechu, i już, no tak, jakżeś wpadł na to. Nie wiem, intelekt uruchomiłem, wpadłem. I to było świetne, on był duży mężczyzna. 1,5 godziny prawie na klęczkach z tym Porfirem za taką ławką, więc ogromny. Marek, a w pewnym momencie go strzeliły korzonki. A jak ty wejdziesz na podest? Kto cię wciągnie takiego chłopa? Nie wiem, poradzimy sobie. Gra i w pewnym momencie ręka, za takiego mantla wychodzi ręka technicznego, on ciągnij. Marka, buch, wciągnęli. Jestem. I gramy dalej. W województwie, jak jeździłem po domach kultury, to zawsze szukałem w tych księgach pamiątkowych, co tu w tym klubie Kotkowskim jest, fotka jest, spotkanie z artystą, hej.
A co wy robicie? Nagrywamy.
Po spektaklu.
Proszę kawę.
Kawę, chętnie.
Czy konia?
Nie, kawę. Panie Marku, ale pana zdjęcia tutaj nie ma, nie widzę.
Odbyłem, ale zdjęli.
Absolutnie, ten teatr to jest historia jego. Kilińskiego, to jest ulica Warszawska, no i potem tutaj. A już nie wspomnę, że biura, warsztaty były na Sienkiewicza, a magazyny były w różnych piwnicach, schronach.
Przenosząc się do związków zawodowych, również byliśmy powiązani z muzyką, ponieważ w związkach zawodowych do spółki użytkowaliśmy scenę, to znaczy my i orkiestra symfoniczna. Myśmy mieli tam swoje 3 dni w tygodniu plus niedzielę. Myśmy próby mieli do południa. Musieliśmy wszystko po prostu rozbierać. Czekali pracownicy techniczni orkiestry symfonicznej, żeby wnosić krzesła, żeby fortepian wyciągnąć z zapadni. I tak to się układało. Jak znaczy powstała ta scena w Domu Rzemiosł, to po prostu był przypadek, ponieważ musiał być remont tego kina Związkowiec, obecnego forum. W związku z tym dostaliśmy wypowiedzenie, tak samo my, jak i orkiestra. Orkiestra się wtedy ulokowała w kinie Studio nad Empikiem, no a tutaj Krzysztof zaczął szukać sali. No i znalazł właśnie salę przy ulicy Warszawskiej w Domu Rzemiosł. Tam żeśmy się wprowadzili w 1969 roku. Ach, to już było coś innego niż Związki Zawodowe, sala prób. I tam zresztą w 1972 roku Krzysztof postanowił uruchomić scenę dla dorosłych. I premierą tej sceny dla dorosłych była Kartoteka Różewicza w jego reżyserii ze scenografią Wieśka Jorkowskiego.
Grał pan w niej?
Wujka grałem, który był z pielgrzymką w Częstochowie i wrócił do bohatera, którego u nas grał Henryk Dłużyński, bardzo dobry aktor teatru dramatycznego. A związek z muzyką? Proszę bardzo. Na dole była kawiarnia Czechowa i tam się odbywały potańcówki wieczorem, a myśmy grali również wieczorem. W związku z tym musieliśmy tak się umawiać, żeby na czas naszego spektaklu muzyka nie grała. Trzeci przypadek. Po 1972 roku po dożynkach wybudowane tak zwane latające talerze. I myśmy jeden z tych talerzy po prostu dostali. No ale na nasze nieszczęście pod nami było sepularium, Akademickie Centrum Kultury. I z nimi też musieliśmy się umawiać, bo wieczorami muzyczka. O! A na koniec tego wszystkiego, jak już otrzymaliśmy nową siedzibę na ulicy Kalinowskiego, też jesteśmy związani z muzyką poprzez operę obecnie wybudowaną.
Śledziłem spektakle teatralne, ja miałem przerwę na reżyserię, 5 lat nie było mnie w kraju, w związku z tym jak przyjeżdżałem, to oczywiście oglądałem spektakle BTL-u i siadaliśmy albo w kawiarence, czy wtedy jeszcze w bufecie kawiarni Lalek i rozmawialiśmy po premierach, przed premierami. Marka było pełno. Nie wyobrażałem sobie premiery czy spotkania teatralnego bez obecności Kotkowskiego. Musiał być. Było go widać, bo jest kawał dużego mężczyzny. I było go słychać, bo jest dosyć głośny i wyrazisty. Z tą piękną, rozwianą czuprynką gdzieś się przewijał.
Marek był wicedyrektorem teatru, takiego teatru. I w pewnym momencie schodzi, mówi, no dobra, tłuszczu za dużo, schodzę na dół. Ja mówię, gdzie do kawiarni? Nie, z gabinetu do aktorów. Przyjmiecie mnie? A był wicedyrektorem. Ja mówię, no nie wiem, no jak się wkupisz, to może jakoś cię przyjmiemy. No to on z buteleczką, hej, zjawił się wicedyrektor. Przepraszam, czy aktorzy przyjmą mnie do siebie z powrotem do ekipy? Ach, ja wiem, smykałem, gadane ma, no. Może i coś zagra jeszcze, no dobra, na próbę i tak dalej.
Zagrałem gdzieś około 100 postaci. No przeważnie to były wilki, niedźwiedzie, ze względu na mój tembr głosu. Na amantów się nie nadawałem. Raczej role charakterystyczne, które sobie ceniłem i dzięki którym jakieś tam nagrody zdobywałem. Były normalnie sztuki pisane z myślą o teatrze. Były to sztuki Janka Wilkowskiego, Mostyńskiego, Kulmowe i innych autorów, o których już w tej chwili się zapomina. Poza tym teatr się strasznie lalkowy zmienił, bo teraz praktycznie nie wytrzymał, jak to się mówi, zębu czasu.
Dzień dobry Państwu. Kandydatem na Białostoczanie na 20.
W momencie, kiedy pojawiła się idea powstania takiego programu Kartki z kalendarza w Telewizji Polskiej w białostockim oddziale, to pierwszą postacią, która mi przyszła do głowy, kto mógłby być tym takim, powiedziałbym, historycznym autorytetem regionu, to był Kotkowski. Nie wyobrażałem sobie innej postaci niż właśnie tego z pięknym, rozwianym lokiem Marka Kotkowskiego. Mieliśmy problem, bo chciałem go ubrać w marynarce, w garniturze. A Marek ma taką skłonność, że po prostu wciąga ramiona tak w kierunku uszu i ta jego, z całym szacunkiem Mareczku, ale ta duża głowa z pióropuszem włosów rozwianych powodowała, że on miał te ramionka takie wąziutkie. W związku z tym kombinowaliśmy, pamiętam, co zrobić, żeby fajnie wyglądał w telewizji. Wpadliśmy na pomysł, żeby go ubrać w kamizelkę i pamiętam, że on się przez te ileś lat emisji tego programu codziennego pojawia w skórzanej brązowej kamizelce i pamiętam, że przychodziły listy do redakcji, że zrobią zbiórkę na jakiś garnitur panu Kotkowskiemu. No nie wypadało wyjaśniać widzom, że tak będzie lepiej, jak Marek Kotkowski będzie się kojarzył ze skórzaną kamizelką.
Ale też i swojego prezydenta. Chodzi na uchodźstwie.
Marek ma coś, co jest coraz rzadsze, czyli taką niesamowitą pasję do działania, potrzebę czegoś robienia, potrzebę istnienia, potrzebę tworzenia. Przecież umówmy się, kresy to jest jego robota. Jakkolwiek różni ludzie by mówili, to w jego głowie, dzięki jego uporowi, dzięki jego staraniom, również kontaktom i dzięki temu, że go wszyscy chyba szanowali i kochali. I kochają go zresztą.
To był gość, no nie przeczę. Rau wybudował połowę z teatru, a drugą połowę Kotkowski. On załatwiał wszystko. Pewnie ci opowiadał o tym, że hol wcześniej mieliśmy wyłożony marmurem. Tak, nie było tego marmuru, ale tym marmurem miało być wyłożone przejście przy Agnelli w Białymstoku. A że Marek był w dobrych układach z dyrektorem firmy i tak dalej, więc przekonał, że no po co taki marmur tam? Tu! I ten marmur przewieziono tu. Potem żałowaliśmy się, strasznie ścierał, strasznie się kurzył, ale załatwiał wszystko. Jego wszyscy lubili. Ja nie wiem, czy ktoś go nie lubił. Oczywiście, jeżeli ktoś nie kochał teatru, to tak, to się nie lubili z Markiem. Marek takich ludzi po prostu na bok odstawiał, cześć czołem, nie ma o czym rozmawiać. Ja z nim się zetknąłem chyba z tego powodu, że ja mogłem godzinami wtedy i teraz rozmawiać o teatrze. Na scenie teatr, w garderobie teatr, potem wychodziliśmy gdzieś sobie usiąść. Teatr, teatr, teatr. I mnie to nie nudziło i jego nie nudziło. Bez końca gadać o teatrze. On był wtedy jeszcze prezesem Towarzystwa Kultury Teatralnej, więc całe dnie się tam spędzało. Tam siedzieli aktorzy z Teatru Dramatycznego, Siech, Telatycka, ach, wszyscy. I gadaliśmy non-stop o teatrze, o spektaklach, o reżyserach, o aktorach, o koncepcjach. A czy tak zrobić, a ty czy tak zrobić. W Tekacie organizowaliśmy wyjazdy, dwa spektakle, trzy spektakle. Benzyny nie było, więc transport. Lata 80. Kotkowski załatwił, tu dzwonił. Tu pojedziesz, zatankujesz 20 litrów i dojedziesz do Bielska Podlaskiego. Tam zagrasz, a po drodze jeszcze zjedziesz tutaj do tej wsi i też zagracie spektakl. A jak benzyny by starczyło, no by, żebyście tam skoczyli, no to tam skoczyliśmy i tak dalej. No, nie było czegoś takiego, że... Wychodziłem z teatru i dalej się robiło teatr.
Co oni tutaj grają? Barzeni. Teraz?
Chyba tak, bo 11.
Aha. A tam Rysiek gra w tym?
Nie.
A to on już poszedł do domu.
A czy jest sława aktorska, jeśli się pracuje w Teatrze Lalek? Dosięga pana taka popularność czasami?
Spotykam jedną panią w aptece i mówi, o, a pan mnie trzymał na kolanach. Mówi, zaraz, zaraz. Gdzie? A jak pan był Mikołajem? Fajne, nie? No. Pamiętam, to wie pani, w tej chwili to nie trudno zapamiętać aktora, ponieważ teatr został otwarty bez parawanu i praktycznie posługując się tylko znakami plastycznymi, to się po prostu gra. Nie ma spektakli stricto lalkowych, ale ja myślę, że do tego zmusza po prostu życie, bo nie można cały czas stać w miejscu. Ale ten teatr, czy on jest parawanowy, czy nie parawanowy, to on pozostaje naprawdę teatrem lalek. Bo można wziąć pudełko zapałek, szybko otworzyć szufladkę i powiedzieć, jest lalka? Jest lalka z tego pudełka.
A śni się panu czasami jakaś postać z lalek, albo w ogóle teatr?
Nie. Jeszcze mnie się to nie zdarzyło, bo często w tym teatrze bywam i nie mam na razie powodu, żeby śnić o tym teatrze. No zdrowie nie pozwala, bo tak to od czasu do czasu bym jeszcze może dograł coś tam.
Co to ma znaczyć?
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej pod tytułem Kotek.
Pan! Aha! Nie obraź się, ale masz takie dziwne ubranie!